Jest to bolesne i problematyczne dla ciebie?
Jest to bolesne i problematyczne, tak.
Ja tu nie wspomniałem o połowie rzeczy, ale nie pasują.
No. Nie wiem, czy dobrze.
Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, słuchaczu, w 30. odcinku podcastu serwisu DevEnv. Ja mam na imię Adrian, a razem ze mną jest dzisiaj Bartek.
Witam.
Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać na temat aspektów, które pozwalają stać się lepszym programistą. Aspektów technicznych oraz mniej technicznych, czyli skillach miękkich.
Które są nie mniej ważne.
Bartku, no to może Ty zaczniesz. Co sprawiło, że w oczach innych programistów, w oczach innych osób, które z tobą pracowały, stawałeś się bardziej kompetentną osobą, nabywałeś coraz więcej kompetencji techniczno-miękkich, kompetencji, które de facto w projekcie są wymagane? Co robiłeś ekstra? W jaki sposób uczyłeś się i się rozwijałeś?
I tu mam taki problem, bo do pewnego momentu w mojej karierze 10-letniej, która już jakiś czas się toczy, mogłem określać siebie jako programista i faktycznie w tym momencie większość umiejętności, które były dla mnie przydatne, istotne, które rozwijałem, to były umiejętności techniczne. Od pewnego momentu zacząłem troszeczkę inaczej na to wszystko patrzeć i zastanawiać się, jak podejść do tego problemu, jak znaleźć clue tego problemu, czy tam źródło tego problemu, żeby go rozwiązać. I do pewnego momentu wystarczała mi znajomość dodatkowych bibliotek, dodatkowych frameworków, taki rozwój bardzo techniczny. Od pewnego momentu, jak już chciałem przejść przez tą granicę, zacząłem się zastanawiać, co faktycznie muszę umieć, jak do tego wszystkiego podejść, żeby zrozumieć klienta, żeby zrozumieć domenę, żeby zrozumieć problem, a nie stać się taką osobą, która zawsze stara się .NET-a czy jakikolwiek inny język przekładać niezależnie od tego, jakiego rodzaju problem ma rozwiązać.
Może zacznijmy właśnie od tych rzeczy stricte technicznych. Prowadzimy podcast dla programistów, więc dla większości osób, które nas słuchają, te aspekty techniczne będą ważne, więc mówmy w tej kategorii. Wspomniałeś o wyborze, czy .NET, czy może coś innego. W jaki sposób w ogóle zacząłeś orientować się, kiedy wybierać i jakie narzędzie, do jakiego problemu?
Na początku to było narzucone. Jako medium programista, czy też junior programista, to praktycznie wchodzę do gotowego, jakiegoś działającego już systemu, procesu, no i się muszę dostosować. I to jest ten poziom takiej wstępnej niekompetencji lub świadomej niekompetencji, kiedy po prostu uczę się języka, uczę się wszystkich bibliotek czy też frameworków, które są używane i z dnia na dzień po prostu staję się w tym bardziej kompetentny, aż dochodzę do poziomu, w którym zaczynam po prostu zastanawiać się, dlaczego używamy tego narzędzia w tym miejscu, ale muszę przejść przez tak zwaną podstawową ilość dupogodzin, siedzenia z tym, rozumienia jak to działa przy moim pierwszym języku, moim pierwszym frameworku, żeby widzieć już pewne dobre i złe strony tego podejścia, dobre i złe strony tego języka. Dopiero po tym momencie mogę szukać alternatyw, mogę szukać innych rzeczy, bo wiecie, skakanie na przykład, będę junior Java, junior .NET, junior, nie wiem, Rust, junior cokolwiek innego, no to jestem bardzo mało kompetentny, bo dochodzę tylko do poziomu, jeszcze nie liznąłem tego języka, jeszcze nie liznąłem tego problemu. Więc trzeba w danej technologii języku się rozwinąć do odpowiedniego momentu, a dopiero potem można przeskoczyć i ten przeskok będzie dużo łatwiejszy, dużo prostszy, bo już widzimy pewne analogie, mamy pewne doświadczenie, więc będzie nam odpowiednio do tego wszystkiego prościej podejść.
W kontekście nauki języka, czy nawet narzędzi, które są dostępne wokół tego języka, ja zacząłem bardzo mocną uwagę przykładać do tego, co oferuje dokumentacja danego rozwiązania. Na samym początku, jak wchodzimy w coś nowego, no to po omacku, żeby tylko doprowadzić do jakiegoś celu po prostu te nasze rozwiązanie, nie czytając tak naprawdę o co się rozchodzi. Pewne nasze rozwiązania stają się takimi rozwiązaniami troszkę naokoło, tak? Bo nie doczytaliśmy w dokumentacji, że mamy przecież rozwiązanie tutaj, nie wiem, konsumpcji wszystkich puszczonych asynchronicznych żądań, wiesz, za jednym zamachem, czy tam oczekiwanie na nie aż się wykonają, a myśmy to obeszli jakimiś dziwnymi hakami. To wynikało z tego, że tak naprawdę nie doczytaliśmy. Więc to, co u mnie też zrobiło taki duży improvement na to, że wiem więcej i tak dalej, to w momencie, kiedy poznaję nowe narzędzie, nowe rozwiązanie, to nie tylko używam go w praktyce, ale przygotowuję się też w sposób teoretyczny, czyli przeczytam, o co się rozchodzi, jakie koncepty stoją za tym rozwiązaniem, żeby móc je potem w praktyce odpowiednio wykorzystać.
Tym, co u mnie często działa i tym, do czego dążę, jak biorę cokolwiek nowego, to jest doprowadzić do stanu, że to coś się uruchamia, działa i działa w sposób obserwowalny. Tak jak na przykład uczę się nowego, jak uczyłem się Reacta, to chciałem doprowadzić do tego, że faktycznie widzę, co się dzieje. Robiłem commit i od tego momentu zaczynała się jakaś eksploracja, eksperymenty, czytanie, co na co wpływa, bo już widzę efekt i wiem, że jak odejmę klocek i coś się zmieni, to widzę, na co to wszystko wpływa. W momencie, w którym, sorry za stwierdzenie, ale czytam tylko dokumentację, to guzik widzę. Ja mam pamięć bardzo, bym powiedział, związaną z tym, że faktycznie muszę widzieć efekty swojej pracy, żeby móc się do tego wszystkiego odnieść. Jak to nie działa i widzę tylko tekst, to po prostu po dniu, dwóch, trzech to zniknie, przepadnie, no bo nie widzę zastosowania w praktyce. Dla mnie praktyka jest tym miejscem, od którego zawsze się chcę odbić, od którego zaczyna się praktycznie moja przygoda.
Praktyka, ale z czytaniem dokumentacji, bo często widzę to, że mamy praktykę, a potem nagle okazuje się, że okej, mamy doświadczenie praktyczne, ale teoretycznego podłoża żadnego. Nawet nie wiemy, czemu to się dzieje w taki, a nie inny sposób. Dla mnie to jest ważne. Oprócz tego, z takich elementów, które też mocno wpłynęły na gdzieś tam rozwój kariery i przejmowanie kolejnych większych odpowiedzialności w projektach, to są wszelkiego rodzaju wzorce. Nie mówię o wzorcach już tylko projektowych, ale o wzorcach architektury, sposobu rozwiązywania pewnej gamy problemów. Widzimy, że mamy jakiś podział, tak, na jakieś warstwy. Nie znając wzorców, no one są dla nas nijakie. I tak to też wyglądało z mojej perspektywy, bo nie byłem w stanie rozróżnić, po co mi model, jak mam kontroler, nie? No po co? Przecież w kontrolerze zawrę wszystko, a model no, będzie tylko moją encją, nie rozumiejąc tak naprawdę tego wzorca w sposób prawidłowy. Więc to jest coś, co jest warte uwagi, żeby rozwinąć siebie pod względem technicznym, ale też sprawić, żeby ten kod, który wytwarzamy, który finalnie ma rozwiązywać problem, stał się czytelny i możliwy do rozwijania w przyszłości.
To jest taka myśl, która się pojawia wielokrotnie, którą tak też przemyciłeś teraz w naszych podcastach, że warto, zanim przystąpimy do rozwiązywania problemu, zobaczyć, czy ktoś w internecie już tego problemu nie rozwiązał, bo gwarantuję, że większość problemów, z którymi się paramy w biznesowym wytwarzaniu oprogramowania, ktoś już rozwiązał, jest kilka alternatyw, ktoś już pokazuje praktycznie, czy coś jest dobre, czy złe. I taką fajną książką, która właśnie opisuje wzorce projektowe, a dokładnie metody refaktoryzacji w kierunku wzorców projektowych, to jest książka Kierewskiego, Refactoring to Patterns, które oprócz tego, że pokazuje, jak dany wzorzec użyć w tym kontekście lub w innym, pokazuje też wady i zalety, co jest dość istotne, bo często zapominamy, stosując jakiekolwiek rzeczy, że są konteksty dobrego użycia, ale bardziej istotnym elementem, który warto zapamiętać, to jest kiedy danego wzorca nie używać, bo są pewne konsekwencje, które mogą po prostu rozwalić naszą aplikację w przyszłości, albo co gorsza sprawić, że jest nieutrzymywalna, nierozszerzalna, nietestowalna lub jakakolwiek nie. Pod kątem osób, które no, odziedziczą tą aplikację pod nas. Bo to wiesz, ja się martwię też o siebie w przyszłości, bo się mówi, jak zaciągamy dług techniczny, często się mówi, że a, to jest problem przyszłych nas, nie? No, tak, zostawmy to na półce, ale niestety przyszły nas nie może nam dać wpysk za to, że podjęliśmy taką lub inną decyzję, ale będzie musiał z tym o tym handlować. Więc po prostu warto, zanim pójdziecie do seniora w projekcie lub do kogoś zapytać, wpisać to w Stack Overflow, zobaczyć, czy ktoś podobnego problemu nie miał, nie rozwiązał, a na pewno spróbować wygooglować, bo ja wiem, że senior szybciej odpowie, ale jego czas w ramach projektu jest cenny i nie warto każdą duperelą, pomimo że zna rozwiązanie, mu zawracać głowy.
A jeżeli już faktycznie pojawi się duperela, która może zainteresować tego, powiedzmy, lepszego od nas, to warto wykorzystać to, co mówiliśmy na ostatnim podcaście dotyczącym przekazywania wiedzy, czyli wykorzystać te elementy pair i mob programmingu. To są elementy, które faktycznie pozwalają ci stać się lepszym programistą. Wspominaliśmy o tych dobrych aspektach, co nam to sprawia, co nam to daje, więc myślę, że zostawmy po prostu, że to jest coś, co nam pomoże być lepszym. Idąc dalej, w momencie, kiedy przejmowałem rolę lead developera, był to dla mnie też taki fajny, powiedzmy, pstryczek troszkę w nos, że okej, fajnie, wiem trochę tam na temat tej technologii, ale totalnie się nie ogarniam w tym, w jaki sposób teraz radzić sobie z tą gromadką ludzi, która jest dookoła mnie i liczy na mnie, że zacznę wyznaczać jakąś ścieżkę, czy będę starał się pomagać im w każdym problemie, tak? Bo takie były oczekiwania gdzieś tam na samym początku.
Fajnie, że o tym wspominasz, bo to jest bardzo ciekawy aspekt, bo ja sam wielokrotnie byłem beneficjentem na samym początku swojej drogi i code review, i właśnie pair programmingu, bo w momencie, w którym jestem na bardzo wstępnym poziomie, jak widzę problem, bo mnie boli ten problem, bo dotyka mnie, bo kurde, nie wiem jak to rozwiązać, to wtedy jak przyjdzie deweloper z doświadczeniem i mówię, słuchaj, wykorzystaj tu tą bibliotekę, to ci taki sposób pomoże, wytną mi podstawowe błędy, to ja się bardzo szybko uczę, bo faktycznie widzę, że to, co mnie boli, ma konkretne rozwiązanie. W momencie, wiecie, w którym biorę sobie 100-stronicową książkę i czytam ją do końca, no to super, ale nie wyłapię takich smaczków, że powinienem coś tutaj użyć, coś tutaj jest potrzebne, coś, nie wrócę do tego, bo na wczesnym poziomie to jest bardzo przytłaczająca ilość informacji, którą muszę zapamiętać, a nie wiem, które z tych rzeczy są istotne lub nie. W momencie, w którym ja mam problem z czymś, ja go rozwiążę, to ja do końca życia zapamiętam najprawdopodobniej i będę mógł pomóc osobom, które będą w tym samym miejscu, bo ludzie często wpadają w dokładnie te same pułapki, a code review pozwala po prostu wytknąć innym osobom bardzo szybko, słuchaj, tu jest problem, tu jest błąd, tu zrób to inaczej. Jak nie rozumiem, dlaczego dana informacja się pojawia w code review, idę do swojego, do autora tego komentarza, pytam go, słuchaj, ale o co ci chodziło? I dużo łatwiej w kontekście pair programingu siąść na chwilę, porozmawiać, rozwiązać ten problem. On mi przekaże swoją wiedzę, nawet nie dotykając klawiatury w tym momencie, a ja, ni stąd, ni zowąd, nie będę musiał przekopywać się przez ilość statycznych stron, a skorzystam praktycznie z wiedzy, którą on mi w tym momencie zaplikuje.
Podczas swojej wypowiedzi tak naprawdę przemyciłeś takie stwierdzenie, którym ja bym się chciał podzielić. To jest przede wszystkim pracuj z lepszymi od siebie, bo będziesz miał osoby, od których możesz bezpośrednio wyciągać tą wiedzę. Tak? Możesz uczyć się dobrych rzeczy, sprawdzonych procedur, takich wiesz, kroków, które wykonują te bardziej doświadczone osoby. Jeżeli pojawia nam się możliwość pracy z lepszymi, to na pewno będzie to tylko i wyłącznie na nasz plus. I jeżeli nawet zderzymy się z takim programistą, który tam troszkę burknie czy coś, to są inne problemy do rozwiązywania, ale wyciągnijmy od niego jak najwięcej tej wiedzy technicznej dla siebie.
To jest dość fajna rzecz, bo co powiedziałeś, bo większość z tych osób prawdopodobnie nigdy nie myślała o tym, będąc na studiach czy wcześniej, że będą musieli komuś pomagać, przekazywać wiedzę, więc to takie burkanie, jęczenie czy cokolwiek innego, to jest czasami też problem tego, że oni nie wiedzą, jak coś, co dla nich jest intuicyjne, na przykład jakiś skrót klawiszowy, przekazać, bo oni już nawet nie myślą na tym poziomie, tylko wiecie, klapki na oczy, Ctrl Shift B, Ctrl to, tamto, on to wszystko porobi, a jak go zapytacie, to musi się zastanowić, więc to też jest dla nich w jakimś stopniu trudne, ale to też pokazuje, jak bardzo ważne jest przekazywanie wiedzy w kontekście też konstytuowania swojej własnej wiedzy. Bo jeżeli zderzymy się ze ścianą, że muszę komuś wytłumaczyć, jak działają podstawy Reacta, to może się okazać, że ja w sumie nie rozumiałem, jak to działa, tylko też to po prostu na pałę czasami wykorzystywałem. A jak się okaże, że komuś muszę to przekazać i faktycznie wiem, to się dużo więcej nauczę czasami, dużo więcej sobie przypomnę i dużo więcej zrozumiem, czy to, co wiedziałem do tej pory, faktycznie ma przełożenie, niż gdybym, wiecie, tą wiedzę dla siebie zachowywał. Więc taka rola przekazywania wiedzy w ten lub inny sposób w projekcie i dla osoby, która faktycznie się chce uczyć technicznie, moim zdaniem odgrywa nie pierwszoplanową, ale bardzo ważną rolę w rozwoju.
Znaczy sam fakt dzielenia się wiedzą, czy to na poziomie projektowym, czy na poziomie wystąpień publicznych, prowadzenia szkoleń, czy nawet publikowania artykułów gdzieś na swoim blogu, to jest taki fakt, który pozwala ci zastanowić się nad swoją wiedzą i uschematyzowaniem tego, co wiesz. Tak? Stworzenia takiej struktury, dobra, kurczę, wiedziałem tu to, tamto, ale jak nad tym wszystkim pomyślę, to zaczyna mi się to układać w całość. Ja pamiętam, jak zaczynałem pracować nad szkółką PHP-ową, zresztą pod twoim okiem dawno temu, to też dużo gdzieś miałem tej wiedzy takiej PHP-owej, o której nawet nie miałem, wiesz, pojęcia. Bo tak naprawdę, no dobra, no byłem w stanie rozwiązywać problemy, ale faktycznie jak musiałem stworzyć taki cały plan kursu, wejść w poszczególne zagadnienia i zastanowić się, co trzeba by było umówić, dopiero wtedy mi to pokazywało tak naprawdę, ile wiem, ile nie wiem, ile rzeczy muszę się jeszcze dowiedzieć, żeby rzetelnie przygotować się do de facto dzielenia się tą wiedzą. Tak jak powiedziałeś, że może to nie jest pierwszoplanowe, to pierwszoplanowe zależy chyba od kontekstu, bo jeżeli musimy prowadzić szkolenie, to forma przekazania tej wiedzy, przygotowania się do tego jest pierwszoplanowa, tak, że musimy wiedzieć w jaki sposób wyrazić swoje myśli, to co chcemy przekazać, żeby te osoby, które są na naszym szkoleniu się czegoś nauczyły.
Tak mi się pojawia taka myśl, że jak byłem na początku właśnie kariery, to chodziłem na różnego rodzaju meetupy, na różnego rodzaju wystąpienia, słuchałem różnego rodzaju, w sumie wtedy nie podcastu, bo wtedy bardzo modne były różnego rodzaju wideo na YouTubie. I nawet jak poziom takiego wystąpienia był niższy niż się spodziewałem, to wykorzystywałem taką okazję do porozmawiania z osobą po prostu prowadzącą, żeby dowiedzieć się, żeby po prostu chwycić kawałek jego doświadczenia, żeby go przejąć, móc przenieść do siebie, zobaczyć czy pasuje czy nie. I takie z pozoru godzina nawet straty czasu, zrobiłem cypcyki, jakby ktoś nie widział, a większość nie widzi, i się okazywało, że potem mi to pokazywało, że w tym kierunku się nie chcę rozwijać, bo to nie jest coś, co mnie interesuje, albo to nie jest coś, co mi jest potrzebne. Więc tak na serio warto jest po prostu rozejrzeć się wokół siebie i nie tylko korzystać z tych osób najbliższego kręgu, bo to wiecie, to jest ograniczona wiedza, bo jednak w projekcie mamy pewne ograniczenia związane z domeną, związane z technologią i czasami warto wyjść na zewnątrz i zobaczyć, jak inni ludzie stosują tej samej domeny, jak inni ludzie stosują tych samych technologii, żeby zobaczyć jakieś alternatywy lub zobaczyć, może mają inny pomysł na to samo. Bo jednak wiesz, siedząc 5 lat w projekcie, czy nawet 3, to pewne rozwiązania na zasadzie syndromu sztokholmskiego nam się już podobają i uważamy za świetne, nie widzimy innych, a taka nowa osoba w projekcie, czy taka nowa osoba poza projektem może mieć świeże na to samo spojrzenie i pokazać nam, ty, w dotnecie 4,5 czy w dotnecie 4,7 weszło takie coś, to ci zaoszczędzi czas, a ja nie miałem na to czasu nawet, żeby pomyśleć, że w tym kontekście może mi to pomóc.
Dobrze, Bartku, skupiliśmy się bardzo mocno na tych aspektach technicznych. Wydaje się, że parę takich fajnych rzeczy powiedzieliśmy, natomiast troszkę czasu już minęło. I żeby zawrzeć w tym podcaście jak najwięcej takiego mięska, chciałbym, żebyśmy się skupili na tej części bardziej miękkiej, takiej okołotechnicznej, która w życiu projektowym jest nam potrzebna. Ja bym ze swojej strony chciał zacząć od tego, że rozwój i fakt stawiania się lepszym programistą podyktowany też jest w dużej mierze zmianą kontekstu. Zmianą kontekstu pod względem elementów, które wykonujemy na poziomie projektu, czyli takiego przeskoczenia z backendu na frontend, z frontendu na backend, czy jeszcze, że to też daje nam poznać coś nowego. Pozwala nam zrozumieć nieraz tą drugą osobę i poznać jej bóle i problemy, czy sposoby rozwiązywania problemów, z którymi nie mieliśmy wcześniej do czynienia. To fajnie rozwija. Idąc troszeczkę dalej, zmiana kontekstu pod względem projektu, czyli jeżeli przez 10 lat kopiemy się w e-commerce i w tworzeniu sklepów internetowych, no to jesteśmy tak mocno okrojeni i okej, możemy być w tym specjalistami, będziemy nimi na pewno po tym czasie, jeżeli będziemy chcieli. Natomiast czy zmiana kontekstu pozwoli ci stać się lepszym? Zdecydowanie. Ja wielokrotnie zmieniałem kontekst biznesowy z różnych elementów, czy to właśnie z e-commerce'u, wskakując na zupełnie nową branżę domenową. To pozwalało nie tylko poznać nowe technologie, bo za pewnymi branżami pewne technologie troszkę się tak ukrywają, nie? Tak troszkę mówimy, że nie do końca, ale taka jest prawda, tak? Jak robimy grube aplikacje enterprise'owe, no to gdzieś pojawia się ta Java, tak? Jest jakiś tam świadek dotnetowy, w który się też w czymś specjalizuje, mamy jakiegoś PHP-a, który też wykonuje pewną część pracy w konkretnych technologiach. Ale pomijając technologię, uczymy się rozmowy z różnymi typami biznesu, tak? Z różnymi typami osób, które odpowiadają za biznes. To powoduje, że przeskoczenie w jakikolwiek inny typ domeny jest łatwiejsze z tego względu, że potrafimy nawiązać po raz kolejny komunikację na innym poziomie, w inny sposób. Tak wiem, bardzo mocno odskakuję od tych technologii, ale chyba o to się też rozchodzi, żebyśmy nie tylko kodzili, ale właśnie byli w stanie porozmawiać. Następnie taki trzeci poziom to jest de facto w momencie, kiedy na tle organizacji nie jesteśmy w stanie zrobić już nic więcej, czy nie widzimy miejsca dla siebie, bo nasze cele rozjeżdżają się z celami firmy i tak dalej. Miałeś świetną serię o motywacji, wspominałeś nieraz o zmianie pracy, na podcastach też o tym rozmawialiśmy. To jest właśnie zmiana pracy, żeby poznać zupełnie nową, powiedzmy, nowy sposób pracy w danej organizacji, czy samego faktu, w jaki sposób ta organizacja żyje. Każda organizacja ma swój cykl życia, tak? Ma pewne aspekty, pewne wytyczne, za którymi podąża i pewne rzeczy, które dzieją się już samoczynnie, bo tak po prostu się tutaj pracuje. To jest też mega wartościowe, bo pokazuje nam, że branża IT i firmy w branży IT nie pracują tak samo. Wiesz, gdzieś standardem jest Scrum, koniec kropka, nie? Gdzieś standardem jest brak Scruma, bo my widzimy, wiesz, więcej tej efektywności, więcej rzeczy, które jesteśmy w stanie dostarczyć bez jakiegoś frameworka. Na takim bardzo wysokim poziomie po prostu podaję przykłady. Ale żeby zobrazować to, że pomiędzy tymi organizacjami jesteśmy w stanie bardzo dużo się nauczyć.
Pozwól, że po kolei się trochę odniosę do tego, bo ja zauważam tak, zmiana, jeszcze o czym nie wspomniałeś, to zmiana roli w ramach projektu, czyli na przykład przeniesienie się z dewelopera na QA, nic tak nie otwiera oczu, jak próbowanie przez 6 godzin postawić całej aplikacji, podczas gdy deweloper napisał jedną linijkę, bo tak miałem ostatnio przykład, w którym faktycznie musiałem mieć taki problem i po prostu zobaczyć inną perspektywę i trochę się odnieść do tego, dlaczego QA się czepia mnie w notkach i wtedy zrozumiem, aha, bo to było mu potrzebne, tego mu brakowało, bo tego samego mi brakowało. I ta zmiana rol faktycznie w ramach projektu czy w ramach firmy, nawet krótkotrwała, jest bardzo fajną rzeczą i bardzo otwiera oczy. Ten drugi poziom, o którym wspomniałeś, czyli zmiana domeny, czy też w ramach firmy, czy poza firmą, nie do końca. Rzucę taką kość niezgody. Znam osoby, które specjalizują się praktycznie przez całe życie w jednej technologii i to jest tylko i wyłącznie, czy też domenie, i to jest pochodna celu, czyli faktycznie 30 lat w jednej domenie, może nie być na przykład w fintechu, taki przykład, pozwalać się fajnie wyspecjalizować, przejść na pewnie na etap konsultacyjny, czyli że masz dodatkową wiedzę, wiesz już czego szukać, łykasz domenę, czyli stajesz się taką osobą, która nie dość, że ma wsparcie technologiczne w postaci doświadczenia, to też wsparcie domenowe w postaci tej wiedzy, którą nabywasz i nie ma przymusu praktycznie, jeżeli nie chcesz, jeżeli masz zupełnie inny cel, żeby zmienić, żeby nadal się rozwijać, gdyż iż ilość aplikacji, które zaliczają się do fintechu, jest tak ogromna, że życia nie starczy nikomu, żeby obejść nawet 1/3. I w każdej nauczysz się zupełnie czegoś nowego. I to jest super i to jest fajne. Więc zależy też, czego chcesz i w jakim stopniu ty masz plan na swój rozwój i na samego siebie.
No właśnie, to zależy od tego, jaki masz plan na samego siebie, co nie wyklucza faktu, że zmiana kontekstu domenowego pomiędzy jedną a drugą wpływa pozytywnie na zostanie, wiesz, na aspekty, które pozwolą ci być lepszym w tym, co robisz.
Tak, masz rację w tym zakresie, ale popatrz. My dwaj mamy duże umiejętności tak zwane konsultacyjne, bo zmienialiśmy wielokrotnie domenę, zmienialiśmy wielokrotnie technologię, bo zaczynałeś w PHP-ie, potem .NET, potem JavaScript. Ja mam podobnie, tylko bez PHP-a, bo teraz w sumie siedzę w projekcie Java Groovy, ale nam nie sprawia to żadnego problemu, dzięki temu łatwiej nam je zmieniać. Nie wszyscy mają takie predyspozycje i nie wszyscy przy inwestycji czasu w jedną domenę będą się dobrze czuli. Więc należy o tym pamiętać znowu, że nic na siłę.
Ja myślę, że z każdym punktem, który wymieniamy na tym podcaście, to jest właśnie nic na siłę, tak. Że to jest nasza perspektywa. Ja to mówię ze swojej perspektywy, że w moim przypadku to naprawdę pomogło i pozwoliło mi wyciągnąć z tego naprawdę fajne wartości.
Warto pamiętać, że jest kilka modelów rozwoju. Jednym z modeli, o którym często wspominamy, jest tak zwany T-shape, czyli mieć szeroką poprzeczkę bardzo wiedzy ogólnej i jedną specjalizację taką bardzo, że tak powiem, wygoloną w dół, wykopaną, tak jak wiecie, górnicy fedrują, żeby w niej faktycznie być dobrym. Ale nie zaprzecza to żadnemu faktowi, że jeżeli osoby nie mają tej poprzeczki, czyli na przykład rozwijają się na głębokość, ale bardziej szerzej, poznają wiele technologii, to też dla nich jest miejsce. To jest tylko kwestia tak na serio, nie tylko co ty chcesz robić w życiu, ale kto cię do tego potrzebuje, bo jeżeli nikt nie będzie potrzebował cię w danej technologii, to gratuluję, zainwestowałeś xpeki w jakąś nieistotną rzecz, która w ogóle się nie przydaje, bo nikt jej nie chce. Może teraz, może nigdy, może w przyszłości. Ale warto też na to popatrzeć z tej perspektywy, czyli czego ode mnie potencjalny pracodawca będzie potrzebował. Bo jeżeli potrzebuje dotneta, nauczę się dotneta, prawda? No to są takie dość, wiecie, prozaiczne rzeczy, ale też pokazują, czego na to oczekują. Zauważcie, że będąc w firmie, w prędzej czy później dowiemy się, jakich umiejętności miękkie są od nas wymagane. Bo jeżeli nie, to nam ktoś o tym powie. Nie potrafimy się komunikować, widać od razu, że ilość problemów się intensyfikuje. Jeżeli w zespole potrzebny jest lead dev, pojawi się rola lead deva. Jeżeli potrzebne jest od każdego dewelopera, żeby sam się dogadywał z klientem, żeby dogadywał się w języku angielskim, to będziecie się po prostu automatycznie uczyli języka angielskiego. Adaptacja w projekcie jest czymś, co wyróżnia dobre osoby.
Czyli można powiedzieć w skrócie, że umiejętność dostosowania się do warunków panujących w projekcie, w organizacji, to jest cecha dobrego programisty.
To jest cecha osoby, która będzie w stanie rozwiązywać problemy też.
Może właśnie, może nie programisty, ale osoby pracującej gdzieś tam w naszej branży.
Tak, no. Nawet bym powiedział, że jedna z ważniejszych, dlatego że popatrzcie, życie się zmienia. IT bardzo szybko się rozwija. Dzisiaj jest modny Angular, React. Za 10 lat się okaże, że te wypadły z mody. I warto zawsze śledzić trendy i warto zawsze rozwijać się w tym kierunku. A technologie są łatwiej wymienialne niż taka postawa i podejście do życia, do rozwiązywania problemów, którą trudniej nabyć, bo ona przychodzi praktycznie z doświadczeniem i czasami trzeba zrobić, wiecie, ten krok w bok, który nam nie pasuje, żeby zrozumieć inną perspektywę, żeby zrozumieć, po cholerę ja mam tego klienta o to pytać. Więc to jest moim zdaniem, większy jest próg wejścia w to, żeby zmienić swoje podejście, niż żeby nauczyć się nowej technologii. Więc jeżeli brakuje wam czegoś, brakuje wam rozwoju jakiejś umiejętności, które uważacie za ciekawe, kluczowe, czasami warto rozważyć pojechanie na warsztaty, pracę w wolontariacie, na przykład przy aplikacji open source'owej lub pomóc komukolwiek, bo to dużo bardziej was rozwinie niż takie życie w stagnacji w jednej firmie, która może wam tego nie zaoferować i wtedy zobaczycie, czy wam to pasuje, czy nie, a to zawsze jest wartość dodana do miejsca, w którym aktualnie się znajdujecie i wszyscy na tym skorzystają.
Dziękuję, Bartku. Jeżeli miałbym podsumować ten podcast jednym słowem, to byłoby to słowo adaptacja. W szerszym kontekście adaptacja do środowiska zewnętrznego, w którym pracujemy. Na poziomie projektu, na poziomie naszego zespołu, na poziomie organizacji. Jeżeli ta adaptacja nie będzie nam pasowała, to też jest dla nas informacja, że może nie do końca to jest miejsce, w którym powinniśmy zostać. Tak? To, że się zaadaptujemy, nie oznacza, że będziemy się czuli z tym dobrze. Ale wykazujemy umiejętność dostosowania się do tego, co jest wokół nas.
To ja dodam od siebie, że warto tą adaptację poszerzyć o takie dwa aspekty, jak nauka i obserwacja. Dzięki temu praktycznie tworzymy taką pętlę samodoskonalenia się, która pozwoli nam czasami wyciąć pewne rzeczy, które zaobserwowaliśmy, zmienić, a czasami stwierdzić, że kurde, to jest ta droga, powinienem się w tym kierunku rozwinąć. Bez takiego połączenia takich elementów, no to ta adaptacja, to wiecie, może ktoś nam powie, ale warto po prostu się rozejrzeć i zobaczyć, co faktycznie jest potrzebne mi, mojej organizacji, mojemu zespołowi i czasami być po prostu proaktywnym, a nie tylko czekać, że przyjdzie do mnie lead developer, poklepie mi po plecach, ty, naucz się Reacta, bo bez tego nie pójdziemy do przodu.
Plus 10% do widełek.
Tak, mistyczny programista 15K sterowany przez lead developer. Nie, to ja takich rzeczy nie widziałem, przepraszam.
Super, dziękuję bardzo serdecznie, Bartku, za dzisiejszą rozmowę. Była ona dla mnie bardzo wartościowa. Jeżeli dla ciebie, drogi słuchaczu, również wniosła na coś nowego, to prosiłbym cię o zostawienie komentarza, pochwal się, czego się nowego dowiedziałeś, albo napisz, z czym się nie zgadzasz. Dzięki, do usłyszenia, cześć.
Dzięki, cześć.